Kim Dzwon-un kłóci się z Donaldem Trumpem o to, kto ma większy guzik do odpalania atomowych rakiet. Sylwester w Niemczech, 57 zniszczonych wozów strażackich. Sylwester we Francji, 1031 spalonych samochodów osobowych na przedmieściach. To już taka nowa świeczka tradycja, można byłoby ją nazwać. Iran to już w ogóle płonie. A my w Polsce, moi kochani, żyjemy w fantastycznym miejscu, gdzie jeśli miałoby dojść do jakichkolwiek zamieszek, to tylko o to, czy królowa Jadwiga modliła się po łacinie w odpowiedniej sukience i czy Despacito leciało z playbacku. Tak więc, moi kochani, żyjemy w fantastycznym państwie. Życzenia noworoczne się spełniają. I obyśmy tak dociągnęli do 2019 roku, moi kochani, zapraszam na 6. odcinek Wieści Pominiętych w 7. sezonie podcastu Agent.
Agent Tomasz.
If you're listening to this, you are the resistance.
We have incompetent politicians, not only the president.
Projekt jest, delikatnie mówiąc, beznadziejny i odgrzany.
Iraq's combination of weapons of mass destruction and ties to terrorist groups.
Gdzie człowiek się spieszy?
The Syrian government has the capacity to carry out chemical weapon attacks.
To diabeł się cieszy.
Na pieniądze z mandatów już czeka minister finansów.
That has been tried. That has failed.
You never want a serious crisis to go to waste.
The time has arrived once again.
Radykalne hasła, mowa nienawiści, zagrożenie dla demokracji.
Agent Tomasz.
A my jedziemy dzisiaj na ostro. Jeszcze pierwszy tydzień 2018 roku się nie skończył, a ja już go będę dzisiaj podsumowywał. To jest dopiero bezczelność, co? Moi kochani, pierwszy tydzień nowego roku, pierwsze tygodnie nowego roku to jest taki bardzo dziwny moment, w którym nikt nie pamięta w ogóle o tym, jakie nowe regulacje i rozporządzenia weszły w życie. Ponieważ zazwyczaj jest tak, że zarówno w podcaście Agent, jak i w innych dziełach informacyjnych, tudzież parainformacyjnych, dowiadujemy się często o tym, że Sejm czy Senat przegłosował, prezydent podpisał jakąś tam ustawę, jakąś regulację i tak dalej i ona będzie obowiązywać od 1 stycznia 2000 tam któregoś roku. I nagle się okazuje, że to wszystko nagle wchodzi 1 stycznia danego roku. My już dawno nie pamiętamy o tym, czym jest jednolity plik kontrolny na przykład. Ale okazuje się, że nie, w tym roku będziemy musieli sobie z nim dawać radę, że się zwiększa danina na ZUS, czy NFZ będzie zrewaloryzowany, ale to wkrótce dopiero tak naprawdę. Zakaz handlu wchodzi. Moi kochani, wreszcie będę miał wolną niedzielę, bo do tej pory, moi kochani, nie potrafiłem się zorganizować, nie potrafiłem sobie tych wolnych niedziel wywalczyć społecznie, takiej zdobyczy sobie tutaj zorganizować związkowo, więc wreszcie dzięki Państwu będę miał wolną niedzielę. W zasadzie nie tyle co drugą, co pierwszą i ostatnią, czyli będą dwie niedziele, a potem coś tam się będzie trzeba pracować. Nie, mam nadzieję, że też wkrótce Państwo uratuje nas od tego niewolniczego obowiązku pracowania tak samo w pozostałe dni tygodnia, bo dlaczego miałbym znowu pracować w poniedziałek? Czyż to nie jest przymus, że ja muszę pracować w poniedziałek? Nie wiem, czy to nie jest prawem człowieka nie pracować? Dobra, nieważne. Nieważne. I mamy dzisiaj mnóstwo rzeczy związanych z tym, jakie niuanse wchodzą od 1 stycznia, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Piąteczka dzisiaj, piątkowa piąteczka newsów pominiętych w mainstreamie, to będą rzeczy bardziej otwarte, a konkrety związane z datami, niuansami zostawiamy sobie na poczekalnie, bo zazwyczaj takie rzeczy, które są nie stanowią do końca jednego newsa, one najlepiej sprawdzają się w poczekalni, a w tej piątce dzisiejszej, rozpoczynającej jakby nowy rok, 2018, poruszę kilka rzeczy, które mnie wzruszyło, wkurzyło i które, powiem Wam szczerze, będą nam potrzebne do nawigacji w 2018 roku. Pierwsza wiadomość, do której za chwilę przejdę, jest w ogóle historią sukcesu fantastyczną i to jest dobra wiadomość. Ostatni odcinek w tamtym 2017 roku właśnie cały składał się z samych dobrych wiadomości. Ktoś nawet spytał mnie, czy to będzie tak jak w dzienniku telewizyjnym. Prawie, tylko mnie na przykład podwyżka podatku martwi, a nie cieszy. A oprócz tego oni też mają swoje dobre wiadomości, które być może dla mnie nie są dobrymi wiadomościami, no ale to niuanse. Jak słuchaliście ostatniego odcinka, mam nadzieję, że humor Wam się od tego poprawił. Na agentomasz.pl zawsze możecie go znaleźć. Dopóki tam, nie wiem, dziura w procesorach Intela go nie wypali, czy nie wiem, macki Putina nie dosięgną. Na szybko z rzeczy, co jeszcze można poruszyć? Z takich rzeczy, które się wydarzyły, ale nie będą nam zajmować miejsca za dużo w dzisiejszym podcaście, a są ciekawe. Moi kochani, okazało się, że pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz nie jest już Hanną Gronkiewicz-Waltz, jest Hanną Gronkiewicz. Przynajmniej nie dlatego, że się rozwiodła, życzymy jej dużo szczęścia w ogóle, dlaczego miałaby się, nie będziemy się nad tym rozwodzić my w każdym razie. To jest kwestia Twittera, jej konto na Twitterze zostało skrócone albo sama sobie skróciła, nie wiem. Wiecie, na Twitterze liczą się krótkie wpisy, tam jest ograniczona ilość znaków, okazało się prawdopodobnie, że tak długie, rozbudowane nazwisko podwójne jest za długie na Twittera, więc postanowiła zostać przy Hanna Gronkiewicz. Niektórzy spekulują, że to przez to, że jej mąż musiał niedawno wyskoczyć z 2 milionów złotych, bo tam za jakiś czynsz był winny za jakieś mieszkanie, w którym miał nie mieszkać, czy kamienicę kupił nie tak, jak powinien, jak ją teść, sreść, to wiecie, to się do Patryka trzeba się z tym zgłaszać, ja nie będę wam tego tłumaczył, tak jak mówię. W każdym razie taka bardzo mała ciekawostka, ale do pewnego stopnia jest to o tyle dziwne dla mnie, że coś takiego jak Hanna Gronkiewicz-Waltz jest pewien brand, nie? Czasy NBP, czasy Unii Wolności, kandydatka na panią prezydent przecież nawet kiedyś. A Hanna Gronkiewicz to jest tak trochę bez sensu, nie? Bo to nie chodzi o to, czy walc, czy nie walc, czy tango, czy foxtrot, czy Charlie, czy beta, czy coś tam, alfa. Walc po prostu zawsze z tym Gronkiewiczem razem tworzył jakąś nazwę, nie? To tak jakby Head and Shoulders nagle nazywał się Head. No, nikt by nie kojarzył, że to jest ten sam produkt, nie? Johnson's and Johnson's, tak jest, nie, to może zły przykład. Czy McDonald's, nie, też nie, Mac, komisja. Bez sensu, dobra, Korona Królów, czy w ogóle jest sens zajmować się tym serialem? Słuchajcie, kolejna wojenka polsko-polska, jak wiemy doskonale, Korona Królów podzieliła Polskę na dwa obozy. Jedni to są tak zwani liberalni rechociarze, jak ich nazwał któryś z Karnowskich niedawno, liberalni rechociarze. Rozwaliła mnie ta nazwa. To chyba o mnie. Napiszę sobie tak na wizytówce. I'm a liberalny rechociarz, bitch. I prawdziwi Polacy, bo liberalni rechociarze to są tacy, którzy po prostu oglądali ten serial i mówią, co myślą. Ewentualnie czują, że modnie jest śmiać się z tego serialu, więc się śmieją. To jest taka też opcja możliwa. Natomiast prawdziwi Polacy wstrzymują się z krytyką serialu. To nie jest tak, że się nią zachwycają, z tym serialem, tą produkcją. Nie, oni się wstrzymują z krytyką serialu. Na tym teraz polega patriotyzm, moi kochani. To jest jakieś cofnięcie nas, ja nie wiem, czy do rejsu, ale to na pewno jest, to jest jakaś narracja z którejś z kronik filmowych PKF, nie wiem, widziałem dużo, nie pamiętam, w której to było, że zasadniczo, wiecie, jedni szkalują, śmieją się i podkładają gałęzie pod nogi, a drudzy naprzód idą ku jeszcze lepszej zmianie. No to ja nie wiem, którym ja jestem z tych dwóch, bo nie wytrzymałem połowy drugiego odcinka. Powiem wam szczerze, no czas jest ograniczony, prawda? A odcinek półgodzinnego serialu, to trzeba mieć pół godziny życia na to. I tylko na to. Zresztą nie podobało mi się w tym serialu mnóstwo rzeczy, ale czepianie się tego, czy tam królowa modliła się po polsku, po łacinie, czy orszak króla miał 5 osób, liczył łącznie z królem. No dobra, no chłopaki, no to są takie ilustracje z historycznego, edukacyjnego serialiku, w którym się zatrudnia 5 osób, no Boże, ty mój. Ja nie wiem, skąd oczekiwania, czyli ludzie oczekiwali, że to będzie nowa Gra Tronów? Tak serio? Bo nie można porównywać takich produkcji ze sobą. Absolutnie. Ale skróty scenariuszowe mi się ogromnie nie podobały. Obejrzałem pierwszy odcinek, zacząłem się, no już wiedziałem gdzieś, no dobra, no może to ta Aldona, taka no nawet nie głupia dziewczyna, może ona jest jakimś tam troszeczkę ofiarą sytuacji, w której się znalazła, no to może za nią będziemy iść w jakikolwiek sposób i rozwinie się jej jakaś przyjaźń z Kazimierzem, wiecie, coś się zacznie dziać. I nagle zaczyna się drugi odcinek 30 lat później. Okej, dobra. Czyli nie będzie żadnego rozwoju emocjonalnego 30 lat później. Jebudu. Przegląd historii Polski. I oczywiście nastawienie na to, że polskie państwo jest silne tylko jeśli jest zjednoczone, jeśli Kazimierz tu wszystkich książąt zamieni na wojewodów, tu wszystkich scali, będzie ich tam rozkazywał, co mają robić i to wszystko odzyska te ziemię, będziemy takim wielkim państwiszczem sarąbistym i wtedy będziemy mocni. To jak się okazuje wcale nie jest prawdą. Owszem, państwo jest wtedy mocne, ale obywatele nie zawsze sobie wtedy lepiej radzą. Oczywiście nie widziałem 5 odcinków, przyznam szczerze, nie wiem co tam dalej, będzie szkoda mi na to czasu, ale założę się, że Kazimierz Wielki jest wciąż wielkim według tego serialu. Tak, zastał Polskę drewnianą, tam jakąś liberalną, a zostawił innowacyjną, czy jakoś tak, dobra. Czym jeszcze nie będziemy się zajmować? Chyba wszystkim, o czym miałem mówić. Dobra, zanim przejdziemy do pierwszego newsa, to tylko przypomnę jeszcze jednej rzeczy. Jest konkurs na tytuł biografii premiera już teraz Morawieckiego. Jak wyobrażacie sobie, jak powinien brzmieć tytuł takiej biografii? Szczegóły tego konkursu, bo nie będę teraz się mamy jeszcze na to ile? Mamy na to 5 dni, do 10 stycznia. Do przyszłego piątku, mniej więcej, nie wiem, do środka, 10 stycznia jak będzie. Do 10 stycznia wysyłacie radio@agenttomasz.pl swoje propozycje, jak powinna brzmieć biografia, tytuł biografii pana Morawieckiego. żeby było ładnie, dowcipnie, wiecie, tak naprawdę fajnie. Nie, że tam się szkalujemy, czy nie lubimy, czy coś, ale jak naprawdę powinna brzmieć ta biografia. Bo jak ona będzie, jaki ona miała, będzie miała tytuł, jak powinien brzmieć tytuł, jak naprawdę będzie brzmiał tytuł? Lider albo coś takiego, wiecie, to będzie takie duże słowo, taki sukces na bank, coś takiego, innowacyjny, coś. Ale jak naprawdę powinna być ta biografia. Kilka maili przyszło, powiem wam szczerze, wszystkie są fajne. Póki co, to tyle mogę powiedzieć, mam jeszcze 5 dni, a szczegóły konkursu tego jak, co, kiedy, co jest do wygrania, bo jest do wygrania fajna książka, pod koniec ostatnie minuty mojego spotkania z Markiem Tatałą, to jest jeden z ostatnich, chyba ostatni wywiad 2017 roku. Mi się teraz będą mylić te lata, jak zawsze na początku nowego roku. Tak więc jest tytuł, nowy tytuł, prawidłowy tytuł biografii Morawieckiego. Jak powinna nazywać się ta książka? Jaki powinna nosić tytuł? To jest konkurs. Macie na to jeszcze 5 dni. Jest fantastyczna książka do wygrania. Szczegóły, tak jak mówię, pod koniec wywiadu z Markiem Tatałą. agentomasz.pl znajdziecie ten wywiad. Możecie od razu przeklikać sobie na ostatnie 3 minuty, bo tam opisujemy ten konkurs.
Eksperci nie mają wątpliwości, że krytyka Korony Królów jest przesadzona.
Cała Polska z was się śmieje.
Numer 5. Moi kochani, wiadomość, którą wybrałem na sam początek, to już trudno nazwać początkiem po tak długim wstępie dzisiejszego podcastu, to jest fascynująca historia, która prawdopodobnie doczeka się ekranizacji hollywoodzkiej, a przynajmniej jakiejś bollywoodzkiej, wydaje mi się nawet lepiej. Tylko, kurczę, Hollywood musiałby być trochę bardziej prowolnorynkowy. Chociaż teraz, jak wylecą wszyscy ci od macania nielegalnego i gwałtów, to może się okazać, że się lewactwo wyczyści z Hollywood, ale na to trzeba ponoć jeszcze troszeczkę będzie poczekać. Moi kochani, ta historia jest o tyle fantastyczna i uważam, że jest jeszcze lepsza niż ja myślę, że ona jest lepsza. Jest jeszcze lepsza. Nie dotyczy serialu. Ale, o którym wspominałem dzisiaj, mimo że może być historia na film, dotyczy piłkarza. A piłkarze to jest dla mnie zupełnie obca w ogóle nacja. Ja w ogóle nie znam się na piłce nożnej, żeby było jasne. Nie wiem kto, z jaką drużyną, co się tam działo i ludzie mi zazdrościli, o, tam mieszkasz w Barcelonie, to tam pewnie na Camp Nou. Nie, nigdy w życiu nie byłem tam, ani razu. I nie zamierzam, chyba że przypadkiem się zdarzy. Obok kiedyś byłem. Według GPS-a nawet nie zauważyłem. I co? I to jest historia piłkarza. To jest to historia gościa z Afryki. To może ktoś powiedzieć, że to o emigrantach jest news w ogóle. I ten koleś pochodzi z najbiedniejszego, a jednego z najbiedniejszych państw na świecie. W ogóle to jest bardzo trudne do oceny, które państwo jest najbiedniejsze, nie? Bo tak mam wrażenie, że to jak to się ocenia? Jak szybko ci zegarek ukradną? No nie wiem, to Barcelona by wygrała tutaj. Ale przynajmniej w metrze z lotniska do centrum. Koleś okazało się był dosyć zdolny, dobrze kopał piłkę. Czyli mały, można powiedzieć niepoprawnie politycznie, murzynek Bambo, kopie piłkę, no ale w którymś momencie okazuje się, że jest bardzo zdolny, musi kopać tą piłkę często, a Liberia jest takim miejscem, że jak coś posiadasz, i robisz to długo, dosyć, to jest zwiększa się prawdopodobieństwo, że ci to ukradną. Czyli jak musiał często na treningi jeździć, no to jeździł rowerem, to mu rower ukradli, potem gdzieś tam piłkę kopał, to mu piłkę ukradli. Wiecie, to bardzo, bardzo biedny kraj. Bardzo biedny kraj. Nie ma w ogóle poszanowania dla własności prywatnej. Przynajmniej nie było te 30 lat temu. I wyjechał do Kamerunu najpierw. W ogóle biografia piłkarza. W ogóle nie wiedziałem, żeby tą biografię piłkarza przedstawiał. Może część z was go zna. George Weah się nazywa. Pisze się Weah przez samo H. Koleś był tym piłkarzem, nawet całkiem sobie radził, można powiedzieć, bo z tego Kamerunu gdzieś tam przeskoczył do Monaco, potem Paris Saint-Germain klub, czyli Włochy, Francja, AC Milan, słuchajcie, w 1995 roku został najlepszym piłkarzem UEFA, graczem, no chyba tak, no, UEFA, dobrze mówię. Mam jakieś kontrastujące ze sobą informacje. W każdym razie w 1995 roku World Player of the Year, czyli w zasadzie światowy gracz roku, graczem roku został w 1995 roku. No jakiś kawał czasu temu, no ale powiedzmy, to wtedy wcale nie było łatwiejsze niż dzisiaj. Ja wciąż bym się nie kwalifikował do tego. Nie ma mowy. Potem grał jeszcze dla Chelsea i Manchester City. W międzyczasie nauczył się włoskiego, francuskiego i angielskiego i jak już tą całą karierę wykopał do przodu, to postanowił wrócić do Liberii, zarobił pieniądze, poimprezował, wiecie, co jego, to jego. Wrócił do Liberii i postanowił sprawić, żeby w tym kraju było trochę mniej jak w lesie. Znaczy w tym wypadku mniej jak na pustyni. I postanowił zostać senatorem. Udało mu się zostać senatorem. Nie udało mu się wygrać wyborów, bo w 2005 roku próbował zostać prezydentem. Niestety mu się nie udało, więc po tym 2005 roku miał taki moment, jak wiecie, jak każdy superheros ma taki punkt przełomowy, gdzieś najczęściej po środku filmu, kiedy musi się za siebie wziąć i okazuje się, że już nie może być dłużej popychadłem. Postanowił zdać maturę. Zdał maturę. Potem w ogóle zapisał się na uniwerek w Illinois. Miał tam dyplom, zdaje się, z jakichś ekonomicznych nauk. W tym momencie nie mam tego przed sobą, ale to były jakieś nauki związane z ekonomią. Wrócił do Liberii i startował w zeszłym roku jako prezydent i wygrał z 61,5% i 0,5% poparciem przeciwko urzędującemu wiceprezydentowi, który nazywa się Boakai. I wygrał, ten miał 38, ten miał 61, to się w miarę by zgadzało. I co? I będzie prezydentem. I więc sama historia, sama z siebie jest można powiedzieć, no fajna, nie? Oczywiście zarzucają mu brak doświadczenia politycznego i tak dalej, no ale chłopaki, to jest Liberia. To jest Liberia. Jak nie pochodzisz z jakiegoś gangu, czy klanu, czy czegoś, to nie masz doświadczenia politycznego. I można powiedzieć, no dobra, on jest piłkarzem. No to co dobrego piłkarz może zrobić w polityce? Nie wiem, co może zrobić dobrego piłkarz w polityce. Nie mam zielonego pojęcia. Ale ta historia sama z siebie wygląda jak taki, wiecie, sen w ogóle człowieka, który jest spoza układu. Taki trochę, może nie Donald Trump, nie? Na niego w ogóle mówią król Jerzy, bo jest George, nie? King George. Na niego wołają. Jest spoza układów. Liberia jest zasadniczo biedna, między innymi nie tylko dlatego, że nie ma tam pojęcia własności prywatnej, ale trudno być bogatym w miejscu, w którym nie ma własności prywatnej. To się zaprzecza, to się anuluje samo z siebie. Ale zasadniczo jest to ogromnie skorumpowany kawałek świata. I on jest uważany za gościa, który jest spoza korupcji, on jest spoza układów. Poza tym on przywozi ze sobą kawałek świata, kawałek cywilizacji. No bo trochę się otrzaskał z tą cywilizacją. Ja nie wiem, ile można oczekiwać cywilizacji po piłkarzach, różne rzeczy słyszałem. No ale wydaje mi się, że jest w tym jakaś nadzieja i dla mnie ten news stał się o tyle ważny, że zacząłem sobie czytać, skąd ten koleś jest. Przygotowując się do agenta, zazwyczaj lubię jeszcze klikać takie dodatkowe linki, wrzucać pewne rzeczy w Wikipedię i dopiero wtedy okazuje się, że news jest ciekawy, ponieważ ten gość założył partię CDC. Jest taka w Katalonii partia, ale to jest akurat inna partia. Ta CDC to jest Congress for Democratic Change, Kongres na rzecz demokratycznych przemian. I jak sobie wrzucicie partię tego gościa do Wikipedii, to ja myślę sobie, a znowu jakiś afrykański lewak pewnie, ta zarobił kasę w Europie, teraz przyjdzie i będzie sprawiedliwość społeczną w Liberii zaprowadzał, nie? Szczególnie, że to jest kraj założony przez byłych niewolników, więc tam sprawiedliwości społecznej powinno być całkiem dużo. Powinni być z nią zaznajomieni, szczególnie, że są właśnie jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Okazuje się, że nie. Społeczny konserwatyzm. Aha, no dobra, czyli nie będzie pozwalał się Liberyjczykom żenić z psami, czy tam krową, czy tak dalej. Okej, będzie kazał im mieć mięso. Fiskalny konserwatyzm, mówię, o ty, zaraz, to się lepiej robi, nie? Ekonomiczny liberalizm. Mówię, stary, libertarianizm, następne słowo na Wikipedii. Co? Federalizm i prawicowy populizm. No to jak libertarianizm i prawicowy populizm, no to wiadomo, to obok siebie na Wikipedii zawsze będzie, dla równowagi. I mówię, libertarianizm w Liberii? Nie pomyliło się coś komuś, nie? Tak jest? I tak powiem wam szczerze, słuchałem przemowy dzisiaj rano wyborczej, znaczy już takiej powyborczej przemowy tego kandydata. No tak, i to nie jest jakiś, to powiem wam szczerze, to był jakiś super koleś, nie wiem, Huckleberry, wiecie, zarąbisty. No taki spokojny człowiek, dziękuję tam Bogu. Opowiada, że odwiedził Izrael. Mówię, o, tu się robi ciekawie. To lewactwo go teraz znienawidzi. Nie za ten libertarianizm, czy tam jakiś społeczny konserwatyzm, tylko za ten Izrael mu się oberwie. Więc moi kochani, no, mi się nasuwa jedno pytanie. Gdzie jest Olisa Debe? I czy przypadkiem Olisa Debe nie jest libertarianinem? Bo może możemy w Polsce zrobić taką polską wersję Liberii. I to, że prezydent przyznający się do fiskalnego konserwatyzmu, do libertarianizmu, opisujący swoją partię w ten sposób, zostaje prezydentem, no nie żeby to był duży kraj, 4,6 miliona ludzi, nie? No i plus najbiedniejszy, jeden z najbiedniejszych na świecie. Ja nie wiem, czy to jest jakiś... Nie wiem, co my tam zauważymy. Tam się mogą różne rzeczy wydarzyć przez ten czas. Ja bym po prostu chciał traktować w ogóle ten i dzisiejsze inne newsy, które są w podcaście, jako pewien otwieracz do tematu, w którym będę chciał się zająć w 2018 roku, przynajmniej w jego pierwszej połowie. ale no chłopaki, no mamy prezydenta libertarianina, który fiskalną odpowiedzialność chce wprowadzić w jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Koleś, wiecie, no człowiek z żelaza, w zasadzie nie wiem z czego tam, z hebanu czy z bałabu, mógł wygrać, wybierał między futbolem a ebolem, no i wygrał nie jeden puchar. Dobra, i tyle. Postanowił wrócić do kraju i będzie teraz go z libertariańskiej perspektywy i narzędziami z fiskalnego konserwatyzmu naprawia. Ja uważam, że to jest fantastyczna wiadomość, która w ogóle, powiem wam szczerze, w ogóle przemknęła. Tego nie było nigdzie. Ja nigdzie się nie spotkałem w ogóle z tym, że libertarianin został prezydentem w dodatku kraju założonego przez byłych niewolników. Czy to samo z siebie nie jest fantastyczne?
Prosimy teraz posłuchać kilku charakterystycznych efektów stereofonicznych.
500 plus, emerytury, leki dla seniorów.
Numer 4.
News numer 4 to jest wiadomość, która... Jedna z dwóch w dzisiejszym spotkaniu, która sprawia, że się drapie po głowie i nie wiem, jak do niej podejść. Absolutnie nie wiem, jak do niej podejść. Mamy ogromne zamieszanie, które jest dosyć trudne do wytłumaczenia i też mieści się w tej kategorii newsów pominiętych. Ja mam wrażenie, że to jest o tyle trudny temat. Nie da się go łatwo sprecyzować politycznie i dlatego bardzo wielu komentatorów ucieka od tego tematu. Ja pomyślałem, że można byłoby wrzucić go do dzisiejszego podcastu jako właśnie pewien rodzaj otwarcia tematu. Moi kochani, Daka. Nie mówię tutaj Paryż-Dakar. Już wychodzimy z Afryki w ogóle i z Francji. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Daka to jest taki program wprowadzony w 2012 roku przez Baracka Obamę za pomocą dekretu, za pomocą zarządzenia z ominięciem parlamentu, bo parlament odrzucił wcześniej tak zwany Dreamers Act, który jakby był ścieżką do obywatelstwa dla emigrantów nielegalnie przebywających w Stanach Zjednoczonych. Daka to jest odpowiednik młodzieżowy, można byłoby powiedzieć, tego wymysłu. I Barack Obama wymyślił sobie taką fajną rzecz, że być może uda mu się w bardzo szybkim czasie zrobić coś dobrego dla Partii Demokratycznej i wychowa sobie przyszłych wyborców Partii Demokratycznej, czyli będzie mógł zwrócić się z takim bardzo pozytywnym przesłaniem dla ludzi, którzy są dziećmi emigrantów nielegalnych. Czyli jeśli ktoś nielegalnie przeskoczył przez mur z Meksyku i przywiózł ze sobą małe dziecko, to jest teraz pytanie, jak to dziecko traktować? Czy ono jest też przestępcą? Nie do końca, nie? Ale z kolei, czy to dziecko może korzystać z owoców, jakichś tam fruktów przestępstwa, którego dokonał rodzic, nie? Czy dzieci złodziei mogą odziedziczyć skradziony majątek? I to jest, powiem wam szczerze, to jest rzecz, która wymyka się podziałowi pro-Trumpowcy kontra-kontra-Trumpowcy, kontra reszta świata. I ja sam mam z tym problem, bo cała ta, nazwijmy to, konserwatywna, prawicowa, czasami nawet alt-prawicowa część internetu natychmiast mówi wyrzucić wszystkich emigrantów, dzieciaki do wora, do jeziora, z powrotem do Meksyku i tam przerzucić, koniec, won. Argumentem ma być ponoć to, że do amnestii dopuścił Ronald Reagan w latach 80. w Kalifornii i teraz Kalifornia jest nie do odwrócenia. Kalifornia jest po prostu, wiecie, świątynią, no, sanktuarium można byłoby powiedzieć, szczególnie, że znowu od 1 stycznia Kalifornia jest sanctuary state, co jest jakby konsekwencją tego, że Ronald Reagan pozwolił nielegalnym zostać w Kalifornii, przez to teraz Kalifornia jest rządzona przez demokratów i zawsze będzie rządzona przez demokratów. I ludzie mówią, a demokraci to chcą sobie wychować małych takich, wiecie, tam latynosów, nie, Chińczyków, Azjatów, takich, co tam nie umią, nie potrafią czytać, pisać, w ogóle się na niczym nie znają i oni będą dostawać tylko socjal i głosować na demokratów. Powiem wam szczerze, to nie jest pozbawione racji, chociaż jest trochę niemile ujęte, niegrzecznie troszkę, bo przyznam wam szczerze, z drugiej strony, emigrant czy dziecko emigranta, które słyszy zwolenników Donalda Trumpa, niestety Donald Trump ma takich zwolenników wielu, którzy opowiadają o tym, że trzeba wywalić wszystkich w szarzy, tych w ogóle od burritos, niech spierdzielają, bo oni tu tylko przywożą zarazę. Jeśli ktoś, kto jest latynosem, ale obywatelem Stanów Zjednoczonych, w pełni legalnym, całkowicie, słyszy takie rzeczy, a nikt go nie obraża ze strony demokratycznej, a nawet mu coś obiecują, niech będzie, że obiecują mu socjal, to jak sądzicie, na kogo on zagłosuje? No to jest, czy to wymaga naprawdę wyższych studiów? Nie. To nie wymaga wyższych studiów, to jest proste. Jak cię obrażają, to małe szanse, że na nich zagłosujesz. To jest proste. Okay? Bo jedni siedzą cicho, powiedz mi, jest mnóstwo fajnych ludzi, którzy głosowali na Trumpa i nie mają żadnego problemu z tym, że jest różnorodność rasowa i etniczna i tak dalej. Ale jest jakaś grupka ludzi, która zawsze narobi smrodu. I powiem wam szczerze, takiej grupki nie ma po stronie demokratycznej. I oni po prostu wygrywają w mniejszościach. Dzięki temu wygrywają w mniejszościach. Tyle. Oni mówią, zamknijcie się. Wiemy, że wśród nas, demokratów, są rasiści. Cholera, sami założyliśmy Ku Klux Klan. To republikanie znieśli niewolnictwo w tym kraju. Nie? Jim Crow to my, tak na dobrą sprawę. To demokraci byli za ograniczeniami rasowymi i segregacją na południu. Ale dzisiaj już cicho, nic nie, o tym nie mówmy. A Martin Luther King tak naprawdę był republikaninem. A przynajmniej w tą stronę się kierował. Nie, dzisiaj udajemy, że to my znieśliśmy niewolnictwo, że Martin Luther King był po naszej stronie i że Ku Klux Klan to są konfederaci, czyli południowcy, czyli republikanie, czyli rasiści, czyli redneki, czyli Trump. Okay? Dzisiaj stosujemy taką narrację. Niech nikt się nie wychyla. Wystarczy nawet sobie The Wire, taki znakomity serial obejrzeć. Tam są takie wątki, które pokazują, że nawet wśród, oprócz tego, że wśród czarnoskórych jest rasizm, bo wiadomo, że jest, to nawet w Partii Demokratycznej, która w Baltimore raczej trzyma prym, przynajmniej podczas, o tym opowiada serial, który tam się dzieje, nie wiem, 10-12 lat temu, że samej Partii Demokratycznej jest mnóstwo rasistów. I to jest fascynujące w tym serialu, że sobie pozwolili na tą odwagę, która jest niepoprawna politycznie. I to jest fantastyczne. Tak, rasiści są wszędzie. Kiedyś nawet czarni rasiści byli w filmach Spike'a Lee. Dzisiaj już nie ma. Dzisiaj już jest poprawny politycznie na maksa. Kiedyś rasiści byli, nie wiem, niedawno Mo Better Blues sobie obejrzałem, czy Get on the Bus, wystarczy sobie przypomnieć. Kiedyś okazało się, kiedyś nawet u Spike'a Lee byli czarni rasiści. Dzisiaj już nie ma. W każdym razie, DACA polega na tym, że w październiku zeszłego roku Donald Trump się wkurzył i powiedział, obiecałem, że rozwalę ten program pierwszego dnia, jak przejmę administrację. Nie? Program ten polega na tym, że te dzieciaki mają coś w rodzaju takiej drogi do obywatelstwa. Ona nie jest bezpośrednia, to nie jest od razu status legalny, ale pozwala ci żyć, pozwala ci funkcjonować w kraju. I teraz są różni ludzie w tym programie DACA. Tam jest około 800 tysięcy, no trudno powiedzieć dzieciaków, bo niektórzy mają 30 już dzisiaj. I z jednej strony pojawiają się ludzie typu Barack Obama, który nagle aktywuje się na Facebooku i pisze, to są wspaniali ludzie, nie można ich deportować, to są ludzie, którzy służą w wojsku, to są ludzie, którzy uczą w szkołach podstawowych, dlaczego chcecie ich wyrzucić, jesteście w ogóle bestiami. A z drugiej strony uruchamia się alt-right i mówi, dobra, ale jacyk służą w wojsku? 1/10 czy tam 0,5% służy w wojsku. Ci ludzie w 3/4 nie potrafią po angielsku mówić w ogóle, więc na pewno nie będą się asymilować, będą gadać w swoich gettach po hiszpańsku i brać socjal i zabierać, albo brać socjal, albo zabierać miejsca pracy. To jest dwie rzeczy, których się boją, których się alt-right boi. I zasadniczo będą siedzieć w swoich gettach i głosować na demokratów, dzięki czemu ci zawsze będą przy władzy. Więc jest konflikt nierozwiązywalny, ponieważ obie strony mają rację. Tak, obie strony mają rację. Zresztą w ogóle, jeśli brać ten argument o tym, że ktoś jest dobrym obywatelem, zauważcie, jak politycy najczęściej układają nam w głowie dobrego obywatela. Kto jest dobry obywatel? Służy w wojsku i płaci podatki, tak? Czy wystawia się na front w ramach interesów państwa, ludzi, którzy państwem kierują, bo to nigdy nie jest idea, to są zawsze ludzie, i płaci podatki, czyli daje się skubać. Czyli musisz być mięsem armatnim i owcą do strzyżenia. Wtedy jesteś fantastycznym obywatelem, nie? I między demokratami a republikanami jest właśnie taka wojna. Na zasadzie, kto jest bardziej opiekuńczy, a kto bardziej wojenny. Demokraci próbują czasami udawać, no patrzcie, my też zwracamy uwagę na ten wojenny aspekt, nie? Ci nasi DACA też służą w wojsku, ci nielegalni, półlegalni, można było, injuns, tacy inbreeds, halfbreeds, półlegalni. Oni też służą u nas w wojsku. I też chcemy ich zatrzymać, bo chcemy, żeby zostali w tym wojsku, bo nam zależy na wojsku. Oczywiście oni są bardziej opiekuńczy, mniej militarni. Republikanie dla odmiany są bardziej militarni, mniej opiekuńczy, ale zasadniczo to jest ten paradygmat, o którym Rothbard pisał, nie? Że to jest państwo wojenno-opiekuńcze. Dokładnie to, co mamy teraz w wiadomościach TVP, wiadomego sortu, że po prostu jest jeden news o tym, że tam będą nowe czołgi kupione, nowa armata, albo tam się zbratamy się z jakimś innym wojskiem i razem ćwiczenia przeprowadzimy wojskowe, a potem ten parzysty news, to następny nieparzysty news będzie o tym, że jest jakiś nowy zasiłek, albo złapali kogoś, kto tam VAT na wnuczka wyłudzał, nie, taki opiekuńczy musi być news, a potem znowu, nie, pokazujemy dla odmiany, że o, tu zbroimy się, jakaś młoda koncepcja, Macierewicz, młodych ludzi zaprosił do wojska, będą chodzić w beretach i straszyć po tramwajach małe stare babcie, żeby się lepiej czuły, a potem znowu przejście i opiekuńczość, z powrotem, dzieci dostaną w szkole jabłko, nie, ciach. Słuchajcie, odszedłem od tematu strasznie. I republikanie, którzy raczej są militarni, a raczej mało opiekuńczy, nagle się okazało, że wykazują się też pewną opiekuńczością w stosunku do tych zagrożonych 800 tysięcy, tak zwanych dreamers, przynajmniej dzieci tych dreamers. To musi się zawsze ładnie nazywać. Zobaczcie, to musi się zawsze ładnie nazywać. Czy kontynuować ten program, czy nie? Donald Trump w październiku zeszłego roku zamknął ten program, Więc teoretycznie nie ma o czym gadać, ale powiedział, że da jeszcze takie półroczne przesunięcie. Tak się trochę, wiecie, tak się trochę wymigał. Powiedział, a przez pół roku możecie jeszcze się tym zajmować, odbijajcie sobie tego gorącego kartofla gdzieś tam między Senatem a Izbą Reprezentantów. Ja zasadniczo, wiecie, mam lepsze rzeczy, ja muszę deala robić tutaj na świecie. Sorry, ja mam duży przycisk atomowy, bawcie się, nie? W marcu mija pół roku, w marcu ten program może upaść. I teraz jest taka kwestia, że jeśli ten program miałby nie upaść, to jest jedna metoda. Musieliby od nowa napisać nową ustawę i przeprowadzić ją przez parlament. Problem by tylko polegał na tym, że obie izby obecnie chciałyby taką ustawę napisać, przepchnąć. Wiemy tylko, Paul Ryan miałby z tym problem, bo musiałby podetknąć pod nos Trumpa papier, który on musiałby zawetować. Czyli Trump musiałby jednoznacznie wypowiedzieć się przeciwko temu programowi, a wciąż Trump nie chce się jednoznacznie wypowiadać przeciwko temu programowi, ponieważ troszeczkę mu serce zmiękło i on chce pójść z demokratami na pewien rodzaj targu. Wiecie, Art of the Deal, jedna z najlepszych książek Donalda Trumpa. On chce się z tymi demokratami dogadać, powiedzieć tak, słuchajcie, ja wam zostawię to DACA, będziecie sobie trzymać tych swoich młodych wyborców, będziecie ich tam dalej hodować w tych community organizers, będą nam się nimi zajmować, ale mi tylko dajcie tutaj zielone światło, żebym wybudował mur, żebym mógł internetowo przeglądać, kto przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i tak dalej, no i my sobie jakoś tam będziemy dalej radzić, nie? Bo na dobrą sprawę Trump jest za tym, żeby to DACA zostawić. Czyli to takie co dwuletnie odnawianie legalności dzieciom nielegalnych emigrantów, nie? Demokraci bardzo mocno chcą to zostawić i powiem wam szczerze, rzadko się zgadzam z demokratami, ale troszkę bardziej moja wskazówka przychodzi tutaj, raczej zbliża się do demokratów. Pewnie to już słychać w moim głosie dzisiaj, że troszeczkę jest mi jako wolnościowcowi bliżej do tego, żeby tych ludzi zostawić w spokoju. Wiecie, jakoś mam wrażenie, że nie zmienia się polityki czy dobrostanu państwa przez to, że się ingeruje w to, czy się wyrzuca ludzi z tego państwa. Wiecie, na zasadzie, o, jesteś latynosem, to wypierdzielaj stąd. Albo dzieckiem kogoś, kto tu nielegalnie przyjechał, to wąt stąd. To jest w ogóle jakaś bzdura, to jest jakieś maniactwo. Ja wiem, że bezprawnie, na dobrą sprawę, ten program był wprowadzony bezprawnie przez Baracka Obamę, bo to był tylko i wyłącznie jego executive order, w momencie, w którym Senat to i Izba Reprezentantów to odrzuciły, więc on nie powinien tego robić. Więc to nie do końca jest prawo, tak na dobrą sprawę. Ale jest. I ci ludzie, to 800 tysięcy chłopaków i dziewczyn wyszło z ukrycia, można to porównać do amnestii 47 roku w Polsce z AK-owcami. Oni wyszli z ukrycia, uwierzyli w to, co im państwo powiedziało i teraz mają dostać po dupie, tak? Teraz mają iść na Zamek Lubelski i na Rakowiecką siedzieć i się tam, wiecie, zamarzać i słuchać jakichś oskarżeń wyssanych z palca przez sowieckich prokuratorów. No bo, wiem, może to jest porównanie jest trochę zbyt duże, ale ci ludzie do pewnego stopnia wyszli z lasu, przyszli, spełnili warunki tego programu DACA, nie mogli być notowani, nie mogli być przestępcami i tak dalej. I teraz są do pewnego stopnia na garnuszku państwa. Ujawnili się i teraz państwo może ich, wiecie, katapultować w każdej sekundzie. To jest bardzo dziwne. Ten program kosztuje, już nieważne, ludzie mówią, ile on kosztuje, no ale ci ludzie też pracują i też, jak to mówią, płacą podatki i służą wojsku, to też coś daje państwu, jakby nie było. Więc w tym momencie trwają takie troszeczkę przepychanie liny, jedna strona ciągnie, druga pcha, nie wiadomo tylko w którym kierunku. A propos, czy ten program ma zdechnąć, czy nie, bo... powiem wam szczerze, bardzo długo już o tym mówię, 10 minut mówię o tym, a powinienem mówić 3. I to jest tylko i wyłącznie znowu, tak jak powtarzam, to jest tylko otwarcie pewnego tematu. Jest mega ciężki temat, tak jak wspomniałem. Podziały wcale nie przebiegają na linii republikanie-demokraci. Nie ma jednoznacznego... nie wiem, ja nie potrafię jednoznacznie tego programu dzisiaj. Już tak, wiecie, 5 lat po tym, jak on funkcjonuje, nie jestem w stanie go po prostu potępić. Nie uważam, żeby to był jakiś problem z trzymaniem tych ludzi w Stanach Zjednoczonych. I jeśli, nie wiem, Stefan Molinu i inni komentatorzy, których bardzo szanuję, mówią, że zatrzymanie tego programu oznacza koniec wolnego rynku w Stanach Zjednoczonych, no to rzeczywiście coś jest na rzeczy. No ale potem jak się człowiek przyjrzy temu programowi, no to nie jest wcale koniec wolnego rynku w Stanach Zjednoczonych. I argument o tym, że jeden emigrant średnio ściąga 6,2 emigranta dalej do kraju, to jest straszny argument, ja mam się tego bać, ale poza tym to już są dzieci tych emigrantów. To co oni mają ściągnąć? Pradziadka z grobu? No nie, tak serio, skąd ci ludzie będą się ściągnąć? Jakby Mam. Jeszcze nie jestem po stronie demokratów, ale mam wrażenie, że jakoś strasznie mi daleko do obozu konserwatywnego w tym temacie.
Spadły maski, złudzenia, które niektórzy jeszcze wtedy żywili, odeszły w przeszłość.
Numer 3. Dobra, to zróbmy trójeczkę szybciutką. Zabawna, wesoła wiadomość o tym, jak w środkowo-zachodniej Anglii promuje się homeschooling. Nikt się tego nie spodziewał. Jak powrotu hiszpańskiej inkwizycji w Liberii. Szkoły w Staffordshire będą karać rodziców za spóźnienia dzieci na lekcje, moi kochani. A mi się wydawało, że jak ja swoje dziewczynki będę mógł posłać do szkoły, to nie mieszkam jeszcze póki co w Staffordshire. Powiedziałem coś innego? Możliwe. Jeśli jeszcze tam nie mieszkam, więc na razie mnie to jakby nie dotyczy, ale to się może rozpowszechnić, bo głupie pomysły jakoś tak dziwnie emigrują szybciej niż inne rodzaje pomysłów, może tak to skończę. Rodzice ucznia, który w semestrze spóźni się więcej niż 10 razy, zapłacą 120 funtów. Czujecie? To przypomina mi taką historię ze Szwecji. Dlaczego mówię o homeschoolingu? Bo to oczywiście nie jest bezpośrednia promocja homeschoolingu, ale kiedyś jak chyba w Nie Karunki, która cię kąsa, jest taka historia związana z homeschoolingiem, że jakaś szwedzka rada edukacji do spraw reedukacji z czegoś powiedziało, że homeschooling to jest wbrew prawu w ogóle. Dlatego? Nie dlatego, że jest tam zapisane w 115 artykule jakieś tam książki. Nie. Po prostu edukacja publiczna jest prawem dziecka. I jak rodzic zabiera to dziecko, żeby ze swoimi sąsiadami wychowywać je gdzieś tam w domu albo w jakiejś tam swojej sekcie, to rodzic pozbawia dziecko podstawowego prawa, jakim jest prawo do edukacji. Więc rodzic jest złodziejem, więc powinien siedzieć w więzieniu jak złodziej, bo zabrał młodemu dziecku jego niezbywalne, podkreślam, niezbywalne prawo do siedzenia w szkole publicznej i bycia zasadniczo narażonym na to, co akurat obecnie panujący miłościwie minister edukacji wymyśli, żeby te dzieci się uczyły. Pies to trącał, jeśli to jest tylko dodawanie i odejmowanie, ale jeśli matematyka przechodzi, łączy się z plastyką i zaczyna być nauką społecznej wrażliwości, no to jesteśmy na trochę innym kursie. I w Staffordshire już jest taka historia, że tam się teraz buli, jeśli stwierdzisz, że chcesz na przykład swoje dziecko zabrać. Twoje dziecko chodzi do szkoły, a ty chcesz na dwa dni sobie gdzieś tam pojechać do cioci, nie? No to nie. To nie możesz pojechać do cioci. To portal Express and Star donosi, że taką rzecz zrobili. Karane będzie również zabieranie dziecka bez wcześniejszego poinformowania dyrekcji. To może być ułatwieniem. Mogę do pewnego stopnia powiedzieć, okej, dobra, ja też rozumiem. Dzwonię do dyrektorki i mówię, moje dziecko nie wagaruje, dzisiaj go nie będzie w szkole. Nie? Bo dzisiaj będziemy oglądać sobie Koronę Królów, zaległe 4 sezony. Powiedzmy, binge watching. Wyrok Sądu Najwyższego potwierdza, że dzieci powinny codziennie chodzić do szkoły, ponieważ ich nieobecność i spóźnienia wpływają na wyniki i przeszkadzają reszcie klasy, bo to dziecko potem jak dwa dni go nie ma w szkole, podnosi rękę, ale o co chodzi, proszę pani, cały czas i to przeszkadza, to wytrąca z równowagi te dzieci. Zresztą jeszcze w domu się jeszcze czegoś nauczy i przyjdzie w szkole to powiedzieć, to już w ogóle rozwali dyscyplinę. Dyrektorzy mają prawo decydowania, czy przyczyna nieobecności jest wyjątkowa, czy nie. Czyli nie rodzic decyduje o tym, co się dzieje z dzieckiem, tylko dyrektor. Dyrektor może stwierdzić, a mnie to nie obchodzi, proszę pana, i tyle, przez okno twoje usprawiedliwienie. Rodzice opiekunowi, którzy tego nie zrobią, nie poinformują szkoły, będą musieli przedstawić dowody na wyjaśnienie nieobecności dziecka, to wiadomo. Podejrzenie, że nieobecność dziecka spowodowana jest chęcią dania mu dnia wolnego, może skutkować naliczeniem kary pieniężnej. To póki co może skutkować, ale to znaczy, że dyrekcja szkoły może taką rzecz wykonać, czyli może skutkować, czyli zasadniczo będzie skutkować karą 60 funtów. W Staffordshire ukarało przez ostatnie 2 lata 184 rodziców. Łącznie dzięki temu państwowa edukacja, która jest niezbywalnym dobrem, wzbogaciła się o jakieś 102 tysiące funtów. I tak, czyli to jest to edukacja oczywiście darmowa. Przerwa w edukacji jest, jak się okazuje, już mniej darmowa.
I've made it clear that the United States respects the sovereignty of the Islamic Republic of Iran and is not interfering with Iran's affairs.
Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the people will face a choice. Will they continue down the path of poverty, bloodshed, and terror, or will the Iranian people return to the nation's proud roots as a center of civilization, culture and wealth.
Numer 2.
I teraz tak, jeszcze jeden z takich tematów, który, na których być może się rozgadam, ale postaram się już tak nie rozgadywać, jak a propos tego DAC-a, bo to jest też temat otwarty i też temat związany z wieściami pominiętymi i miałem bardzo duży problem ze zgromadzeniem konkretnych informacji, ponieważ na zmianę, powiem wam szczerze, internet przerzucał mnie między Russia Today a Al Jazeera, jeśli chodzi o te newsy. W ogóle w Polsce nie byłem w stanie znaleźć czegoś, co by nie było zwykłym copy-paste'em na przykład z Guardiana. Nie będę teraz mówił na jakim portalu. Szukałem informacji a propos Iranu, rewolucji obecnie trwającej w Iranie. I jestem przekonany, naprawdę, chociaż wiem, że tego programu słuchają kumaci ludzie, że o rewolucji w Iranie obecnie trwającej od tygodnia kilku z was nie słyszało. Taka jest prawda. Sorry, nie ukrywajmy tego. Wiem, że ty akurat, słuchaczu, słyszałeś, ale pamiętaj, że tego podcastu być może słucha też ktoś, kto rewolucji w Iranie nie słyszał. I co się dzieje? Mamy jakieś zdawkowe informacje w polskich mediach odnośnie rewolucji w Iranie. Moi kochani, ja się... Serio? Nie mogę wypowiadać a propos Iranu. Nigdy tam nie byłem przede wszystkim. Mam taką dziwną rzecz, że jak gdzieś nie byłem, to mi się to w żaden sposób nie łączy gdzieś w mózgu, wiecie, ze mną. To jest dziwna rzecz, nie? To jest tak jak różnica między pojechać gdzieś samochodem, a pójść na piechotę. Jak pójdziesz samochodem, to jesteś z miejsca na miejsce, pach, i jesteś, i jakby do pewnego stopnia jesteś w jakimś filmie, nie? Ale jak pójdziesz gdzieś na piechotę, jak dokładnie wiesz, jak to jest daleko, ile tam się idzie, to jest zupełnie inne wrażenie. No to może to jest trochę zbyt duża hiperbola, ale no cóż, to ja tam nie byłem w każdym razie i nie znam zbyt dobrze historii Iranu, ale widzę, że jest jakiś pęd do skrótu. A skrót wymaga zubożenia, zawsze. Skrót informacyjny wymaga zubożenia. Tak więc ja, skracając dzisiaj mnóstwo rzeczy w moim podcaście, też je zubażam bardzo mocno. Jest mi z tego powodu przykro, ale jeśli chodzi o naprawdę wzbogacenie się wiedzą, to wiem, że ta audycja powinna trwać 60 minut na każdy temat i nie ja powinienem ją prowadzić w takim wypadku. Serio, powiem wam skromnie dzisiaj, wyjątkowo będę skromny. Iran to jest takie miejsce, gdzie co 10 lat jest jakaś rewolucja. W 79 roku, i zazwyczaj one mają dziewiątki na końcu, zauważcie, nie? Obalono szacha, rewolucja islamska, kobiety już nie mogą chodzić w bikini, nie mogą mieć jeansów, muszą wszystkie chodzić w namiotach. Jak widzieliście Persepolis, to mniej więcej o tym jest ta bajka. Wiadomo, zdrada ze strony demokratów amerykańskich, Carter też, prawda, namieszał, zrobił swoje, oddał na dobrą sprawę Iran Sowietom w ramach polityki appeasementu. No to dobra, tyle to wszyscy wiemy. 79 rok, rewolucja islamska, czyli to była taka, można powiedzieć, do pewnego stopnia irańska wiosna arabska. Oni już to przerwali w 79, nie czekali na 2009, nie? No, bo to był bardzo postępowy kraj. Tak na dobrą sprawę szach zrobił z tego kraju naprawdę wce do życia. Jak na warunki, w których to wszystko, wiecie, funkcjonowało, i patrząc na pryzmat tego, co tam się działo od lat 40., w jakim stanie ten kraj był w latach 40., ile miał dróg, ile miał urzędów pocztowych, zero. No i postanowili ludzie skończyć z tym przy pomocy oczywiście demokratów. Zazwyczaj przy pomocy demokratów jakoś takie rzeczy się dzieją. W każdym razie, fast forward, 99 rok, protesty studentów, stłumione oczywiście krwawo. 10 lat później, 2009 rok, tak zwany ruch zielonych, też się buntuje, to jest bunt studentów znowu, ale też szerszych grup, chodziło akurat o sfałszowane wybory. Co ciekawe, nie dało się tego nigdzie połączyć z tymi wówczas pojawiającymi się na świecie arabskimi wiosnami, ponieważ właśnie Iran, raz, że już przerabiał to kilkadziesiąt lat temu, 30 lat temu, to jeszcze, już teraz 40, to jeszcze raczej opór był przeciwko islamskiej władzy, przeciwko islamskiej republice, nie? A to na koniec sobie fun fact zostawię. Powiedzcie mi, żebym fun fact na koniec, o co, taką krechę zrobię, bo jest fun fact fajny a propos Iranu, to na koniec newsa sobie zostawię. Karteczki mam, jeszcze analogowo działam w ogóle, moi kochani. Nagrywam na taśmach. I co, przeskakujemy do 2015 roku, czyli deal nuklearny, który miał znieść sankcje wobec Iranu. Domyślacie się, że te sankcje musiały być, skoro zostały zniesione i tak dalej. To był jeden z głównych takich flagowych projektów Obamy. Bardzo mocno nad tym z Hilarią Klingonową pracowali. Doprowadzili do tego, że Iran dostał 150 miliardów dolarów jakiegoś zasiłku nieokreślonego. Zniesiono część sankcji, no i trzeba było tam wpuścić różnych kontrolerów, żeby patrzyli, co oni robią tam z wodą, czy oni tam jakiegoś uranu nie produkują i tak, co, gdzie tam węglowodory, komu sprzedają i tak dalej. Z jednej strony mówi się, że Iran przestrzegał tych regulacji, na które się zgodził, czyli jakby był w zgodzie z wynegocjowanymi warunkami, ale Donald Trump w swojej kampanii w 2016 mówił, że nie, Iran łamie warunki i w ogóle trzeba zakończyć, trzeba nałożyć na nich nowe sankcje i w ogóle na dobrą sprawę te pieniądze poszły nie na to, żeby tam jakaś dobra zmiana nastąpiła, czy żeby jakąś innowacyjność wprowadzić albo centralny port lotniczy sobie wybudowali na środku pustyni, tylko żeby wspierać różne bojówki na lewo i prawo, które tam zasadniczo bardzo przeszkadzają przyjaciołom Donalda Trumpa. Więc trwające od tygodnia zamieszki z racji właśnie takiej są przypisywane jak Trumpowi, jako jego wina. I to jest bardzo ciekawa historia, że jak się zajrzy oczywiście na Guardiana czy BBC, to zamieszki od tygodnia trwające w Iranie są winą Donalda Trumpa, ponieważ nałożył szlaban na obywateli Iranu podróżujących do Stanów Zjednoczonych, prawda? Ja nie wiem, jakim cudem dziennikarze to ze sobą połączyli. Jeszcze pojawia się taki argument o tym, że jak te pieniądze przyszły, te 150 miliardów dolarów płynące w ramach nuklearnego dealu na właśnie innowacyjność irańską, to ciekawe, że Polaków nie zatrudnili przy tym, nie? Polacy już kiedyś w Iranie mosty budowali. Zdaje się, w pustyni w puszczy tak się zaczynało, że tam ojciec Stasia to tam w Iranie mosty budował kiedyś. Ale wracajmy do tematu. Nie pamiętam, bo nie czytałem tego 20 lat, tak mi się przypomniało tylko. Być może mi się źle przypomniało, zaraz sprawdzę. No, to media idą na takie skróty myślowe. Te media, które oczywiście jakby nigdy ich Iran nie interesował, ale przeczytali coś tam w Guardianie czy na CNN-ie, powiedzieli, nie? No to oni to łapią. Że ludzie są niezadowoleni w Iranie z tego powodu, że nic z tych 150 miliardów im nie skapnęło, nie? A tak jakby to, nie wiem, rząd miał rozdać te pieniądze i nagle wszyscy byliby bogatsi, czy jakby dostali swoje 500+, to by wszystko ruszyło i wszystko byłoby super. Nie? Ten Keynes cały czas o tym zakopywaniu pieniędzy, czy zrzucaniu ich z helikoptera, jak Bernanke opowiadał, to wciąż dominuje, czyli jakby to jest problem. Tak, to jest problem, że ludzie nie dostali zapomogi do ręki, bo oprócz tego to wszystko tam jest okej w Iranie, tak? Wszystko jest w porządku. Słuchajcie, zaraz po tym, jak Donald Trump, Barack Obama podpisał nuklearny deal, jakaś grupa ludzi, która przeszła na chrześcijaństwo, została skazana na 10 lat więzienia. Myślicie, że oni się martwią tym, że nie dostali zapomogi w postaci nawet, nie wiem, tysiaka dolarów, co by mieli z tym zrobić? Kupiliby sobie coś, wydali, nie wiem, i za chwilę by się to skończyło. Nic nie rozrusza gospodarki w reżimie. Sorry. Żadna ilość pieniędzy zrzuconych z helikoptera. A propos zrzucania z helikoptera, to inny temat. W 2017 roku w Iranie doszło do trzęsienia ziemi. I co najbardziej ucierpiało podczas tego trzęsienia ziemi? Nie telefony komórkowe, których ponoć obywatele Iranu mają coraz więcej. Nie wiem, skąd taka wiadomość krąży po internecie, jak się teraz wpisze Iran. To jest przedruk z Guardiana, żeby było jasne. Jak macie artykuł, który nie pokazuje, że to jest przedruk z Guardiana, no to jest... A to jest typowa redystrybucja, którą zresztą Guardian promuje, więc nie ma się to czepiać. Oni chyba inną redystrybucję promują, ale to jest inna sprawa. Otóż ucierpiały przede wszystkim budynki socjalne. Co się okazało? Budynki socjalne budowane w Iranie były budowane na jakimś w ogóle z jakiegoś, nie wiem, azbestu połączonego ze styropianem i wystarczyło lekko to puknąć i to się zaczęło wszystko walić. I to był jeden z elementów lawiny, która doprowadziła do tego, że zaraz po Bożym Narodzeniu zaczęły się protesty. Protesty, które w tym momencie już trwają 10 dni, podczas których zginęło 21 osób, które dzieją się jednocześnie w wielu miastach, które nie mają żadnego jednego lidera, którego można byłoby sprzątnąć i zakończyć protest. Zdaję sobie sprawę, że te protesty oczywiście z każdym dniem troszeczkę wygasają i za kilka dni możemy już w ogóle o tym nic nie słyszeć, ale po raz pierwszy w historii mamy ludzi, którzy wychodzą na ulicę i skandują przeciwko władzy, przeciwko kierownictwu duchowemu, jeśli można tak powiedzieć, przeciwko prezydentowi i mówią to otwarcie. Mówią to otwarcie w kraju, w którym idzie się na 10 lat do więzienia za przejście na chrześcijaństwo. Dlatego tym bardziej dziwi mnie, że być może nawet w agencie bym o tym nie mówił, gdyby normalnie było to w mediach przedstawione i gdyby to było nam po prostu powiedziane. Bo to, że ktoś gdzieś tam w jakimś tygodniku, czy w Nowej Konfederacji, czy gdzieś na Wyborczej wrzucił jakiś tam... Okej, jasne, spoko. Ale nikt nie wyjaśnia tej sytuacji. Ja sam powiem wam szczerze, ja sam jej do końca nie rozumiem. Na ile to jest robota CIA, na ile to jest oddolny ruch, czy to jest powtórka z Ukrainy? Nie sądzę. To nie wygląda jak powtórka z Ukrainy, to nie wygląda jak powtórka z placu Tahrir, to nie wygląda jak arabska wiosna, to jest antyarabska wiosna, moi kochani. To jest odwrócenie arabskiej wiosny i nie chodzi o to, że są sankcje, nie chodzi o to, że obywatele Iranu, oni się nie buntują dlatego, że nie mogą, że ich Donald wpuścić do Stanów Zjednoczonych. Kuźwa, jakim trzeba być ćwokiem, żeby uważać, że obywatele Iranu buntują się, ponieważ Donald Trump nie pozwala im przyjechać do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump nie pozwala im przyjechać do Stanów Zjednoczonych, ponieważ ich rząd nie jest wiarygodnym partnerem. To jest problem. A nie, nawet nie sami obywatele, tylko to jest kwestia między rządami. Niestety, znowu tutaj kwestia wolnościowa, widzicie. Jest trochę z boku. Bezrobocie to oni mają nawet, powiem wam szczerze, mniejsze niż w Hiszpanii, bo oni mają 40% wśród młodych i 25% ogólnego bezrobocia w skali kraju, co zresztą jest typowe dla takich socjalizowanych społeczeństw, gdzie pracują starzy, a młodzi nie mają pracy. Tylko tam 40% młodych to jest praktycznie wszyscy bezrobotni, bo tam, jak w krajach arabskich zasadniczo, jak wiecie, więcej jest ludzi młodych niż starych, nie? Więc 40% ludzi młodych to jest naprawdę dużo. Być może w Europie 40% ludzi młodych to jest mało, już potem realnie, ale tak naprawdę w krajach arabskich, jak się mówi 40% ludzi młodych, to praktycznie tak, jakbyśmy mówili o całym państwie. Tak samo jak mówiliśmy przed chwilą o piłkarzu, który wygrał wybory w Liberii. On wygrał dlatego, że młodzi ludzie go poparli. A to są państwa, w których się bardzo dużo dzieci rodzi, w których młodzi, jest ta piramida stoi normalnie, ona nie jest odwrócona. Młodzi są podstawą społeczeństwa, a nie starzy ludzie. Dobra, a propos Iranu, miał być fun fact na sam koniec, to wam powiem, że w Warszawie ambasada jest na ulicy Królowej Aldony.
Widzowie entuzjastycznie przyjęli koronę królów.
Oppressive regimes cannot endure forever.
Agent Tomasz.
I jak zwykle na koniec podcastu wiadomość, która jest deserem. A w tym wypadku jest w zasadzie kosztownym deserem. Moi kochani, kosztownym deserem. Ponieważ ten deser kosztował jedną firmę, która nazywała się Sweet Cakes by Melissa. To jest w Oregonie, w hrabstwie Gresham. Ten deser kosztował firmę zamknięcie. Otóż została wreszcie rozwiązana sprawa apelacji związanej z wyrokiem 135 tysięcy, którą sąd w Oregonie, Stany Zjednoczone, tak dla ułatwienia, też w Oregonie nie byłem, ale tu wydaje mi się, że ta wiedza nie będzie aż tak potrzebna, nałożył ten sąd na firmę właśnie Sweet Cakes by Melissa za to, że nie zgodziła się ta firma wyprodukować tortu na małżeństwo, na ślub dwóch kobiet. To jest sprawa, która, wiecie co, toczy się w mediach od 2013 roku. W 2018 rok małżeństwo, patrzcie, znowu Klein, oni się nazywają Klein, Aaron i Melissa Klein. W 2018 rok wchodzą już bez firmy. Firmę trzeba było zamknąć. Zresztą ta firma upadła już jakiś czas temu, ponieważ była, jakby to powiedzieć, rynek zweryfikował. Rynek LGBT dokładnie ją weryfikował przez cały czas, ponieważ w momencie, w którym oni odmówili wyprodukowania tortu na ślub dwóch dziewczyn, no to te dziewczyny, wiadomo, wprowadziły sprawę do wyższej instancji i zamiast się cieszyć swoim ślubem i zamówić sobie tort w następnym sklepie i dać zarobić komuś, to jest bardziej z nimi na jednym poziomie i tak dalej, to postanowiły zrobić burdę. I doszło do tego, że to jest 135 tysięcy dolarów muszą zapłacić. Słuchajcie, jedno małżeństwo musi zapłacić 135 tysięcy dolarów. To jest kupa kasy za to, że powiedzieli, sorry, czy mogłabyś zamówić ten tort w innym sklepie. To ich kosztowało 135 tysięcy. Już teraz to jest pewne. Ta sprawa, tak jak mówię, ona wracała refrenem raz na kilka miesięcy, wreszcie jest zamknięta i jest też precedensem. Po Stanach Zjednoczonych obowiązuje prawo precedensu, moi kochani. Tak więc w następnych sprawach prawnik, który się powoła na ten case, po prostu wygra tą sprawę, ponieważ już raz w ten sposób została sprawa załatwiona. Oczywiście zakładając, że inne warunki nie będą zmienione. Sąd stwierdził, że gotowanie ciast, czyli pieczenie tych ciast i tak, przygotowywanie ciast nie jest wyrazem sztuki, jakiejkolwiek ekspresji, w tym wolności słowa. Więc nie można wyrazić wolności słowa, bo to był tak na dobrą sprawę proces związany z pierwszą poprawką, oparty o pierwszą poprawkę. I może chyba, kurna, dlatego przegrali. Sorry, moja prywatna opinia, całkowicie nieprawnicza, darmowa, warta swojej ceny. Że oni to oparli o pierwszą poprawkę, nie? Czyli to, że masz prawo wyrażać swoje poglądy. I przyznam szczerze, ja nie chciałbym, żeby mnie cukiernik w tym wypadku w ten sposób potraktował i powiedział, sorry, jesteś biały, my białych nie obsługujemy. Byłoby mi głupio z tego powodu. Jest to niemerytoryczne potraktowanie klienta, z pewnością. Ale co, czy wam przeszłoby przez myśl coś takiego, żeby iść z tym wyżej do wyższych instancji i cieszyć się z tego, że nałożono karę 135 tysięcy na małżeństwo ludzi, które jedyne, czym się zasłania, to to, że są chrześcijanami, a według nich w chrześcijaństwie mężczyzna z kobietą, a nie kobieta z kobietą, zawierają ze sobą związek małżeński. Bo to jest mariaż, to jest połączenie dwóch różnych rzeczy, nie? Jak definicja mariażu ten. Chociaż w kolarz to też jest dobre słowo, w kolarstwie też są dwa pedały, więc tutaj, ale widzicie, językowo to jest bardzo śliskie, bardzo śliskie. Tutaj z lukrem trzeba podchodzić do sprawy. I cieszą się bardzo te feministki, znaczy te feministki też na pewno. Te dwie dziewczyny, które się tam wyszły za siebie za żon, chyba tak to się powinno teraz mówić. I cieszą się, że Oregon nie będzie rasistowskim, zbigoceniałym pierdolnikiem, zadupiem świata, gorszym niż Liberia, gdzie na sklepach będzie napisane, że tu obsługujemy tylko pary heteroseksualne. No ale w sumie no, cieszą się, ale czy ta radość, ich radość jest warta 135 tysięcy dolarów? Sąd, który stwierdził, że ten sąd oczywiście apelacyjny, bo to już jest teraz kwestia apelacji, stwierdził, że jest to dyskryminacja oczywiście i tak dalej i 135 tysięcy dolców należy się za fizyczne, emocjonalne i umysłowe szkody, jakich doznały te dwie panie. Bowman Cryer, tak podwójne nazwisko mają te dwie dziewczyny, które się ze sobą ożeniły. Tylko dobrze, tylko że fizyczne, emocjonalne i umysłowe szkody, jakich te panie doznały, nie są wynikiem działalności piekarni Sweet Cakes, nie? Z tego co widzę, to te szkody fizyczne, a przynajmniej emocjonalne i umysłowe musiały istnieć znacznie wcześniej, zanim któraś z tych pań weszła do, przekroczyła próg ciastkarni, zanim do niej weszła. Te szkody fizyczne, pewnego rodzaju, nie wiem, braki, zubożenia istniały wcześniej. Dlaczego teraz piekarnia ma im płacić 135 tysięcy dolców za coś takiego? To jest fatalna historia. I oczywiście dla każdego przedsiębiorcy, który taką historię słyszy, liczy się jedno pytanie na dobrą sprawę. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przygotowana na coś takiego? Bo jestem przekonany, że działalność, jednoosobowa działalność gospodarcza sprowadziłaby się do tego, że takie małżeństwo musiałoby to zapłacić, jedno albo drugie, któreś z tych małżonków. Natomiast jeśli prowadzili spółkę z o.o., bo tego nie wiemy z tego artykułu, nic, moi kochani, nie wynika, a to jest, która to gazeta podała? Jakaś oregońska, ale to tak na dobrą sprawę jest wszędzie. Daily Signal, przepraszam, to jest Daily Signal. Czy to była spółka z o.o., nie wiemy, ale jeśli była spółka z o.o., to nie ma co się martwić, po prostu zamknęli jeden biznes, otworzą go pod innym szyldem wkrótce. Jeśli mają dobre ciastka, to Bóg z nimi. Doszliśmy do końca audycji, moi kochani. To nie był łatwy odcinek, przyznacie. To nie był łatwy odcinek, było dużo rzeczy otwartych, bez jednoznacznej puenty. Wiadomość z ciastkiem dla niektórych była dosyć mało deserowa. Nie wiem, dowiemy się tego wkrótce. Moi kochani, ja jeszcze tylko odnośnie króciutkiej rzeczy związanej z naszymi tutaj duszpasterskimi ogłoszeniami, to chciałbym, żebyście przyjrzeli się temu, jak wyglądał listopad i grudzień zeszłego roku a propos działalności podcastu Agent. Otóż było bardzo dużo audycji, było bardzo dużo podcastów. W środy były wywiady z ludźmi reprezentującymi bardzo różne, nazwijmy to, okolice świata wolnościowego. czasami bardzo od siebie odległy, ale zawsze byli to ludzie deklarujący się jako wolnościowcy. O tym nie zapominajmy. Taki jest mój cel z nimi, spotkań z nimi. Ja chciałbym, żeby te spotkania były kontynuowane. Tak samo chciałbym, żeby co piątek regularnie był ten podcast, 5 newsów dla Was, tak jak teraz właśnie tutaj siedzieliśmy, oraz dodatkowe, ja mam jeszcze 9 przygotowanych dla patronów, którzy wspierają ten podcast na patronite.pl/agent, więc za chwilę słyszymy się w gronie patronów. Ale do tych z Was, którzy już kilka razy słuchaliście tego podcastu i słyszeliście o tym, że można go wspierać na patronite.pl/agent, ale go nie wspieracie. Słuchajcie, nie wspierajcie go w takim razie. Ja nie chcę naciskać, ja nie chcę wyciskać z Was tego, żebyście tam deklarowali 5, 10 czy ileś złotych. Nie o to mi chodzi. Jeśli nie wspieracie go finansowo, a jeśli podobało Wam się, dowiedzieliście się jakiejkolwiek rzeczy, zaśmialiście się, rechotnęliście, że tak powiem po karnowsku, rechotnęliście chociaż raz przez tą minioną godzinę, to bardzo mam do Was taką prośbę, udostępnijcie go gdzieś, dobra? Może to będzie najlepszym źródłem pomocy, bo z tego, co ja widzę po swoich tak zwanych statystykach, to jesteśmy w stałej grupie ludzi. Jest nas mniej więcej tyle samo od jakiegoś czasu. Oczywiście troszeczkę to rośnie, no bo umówmy się, że od jesieni, wczesnej jesieni 2017 roku, jak tylko ruszył 7 sezon, no to rzeczywiście, jak się pojawiają nowe audycje, pojawiają się też nowi słuchacze, ale idzie to bardzo powolutku, więc ja uważam, że nie ma sensu zasypywać Was cały czas reklamami tego, czy tam przypominaniem, że możecie wspierać na patronite.pl/agent i że idą z tym jakieś tam fajności związane, no bo już to słyszeliście. 99% z Was już to słyszała, więc chciałbym bardzo, żeby nas było więcej, jasne, chciałbym ostatecznie, żeby też przełożyło się to na większe wsparcie na Patronite, bo wtedy właśnie te wszystkie rzeczy, które są oprócz podcastu, oprócz 5 newsów podsumowujących tydzień w newsach pominiętych, żeby one były realizowane. Ja wtedy po prostu jestem bliżej pewnego swojego marzenia, które polega na tym, że przechodzę na tą działalność praktycznie na pełny etat. To jest coś, co mi się ogromnie marzy i wiem wtedy, żebym był zarówno lepiej przygotowany do audycji, jak i też byłoby ich więcej i byłyby to nie tylko podcasty, ale inne regularności, o których przyznam szczerze, dość regularnie rozmawiam z patronami prywatnie na grupie naszej zamkniętej facebookowej, czy w mailach, które sobie ogromnie cenię, bo wiem, że to jest, tam jest, że tak powiem, najwięcej, tam jest ten zakalec, moi kochani, parafrazując Sweet Cakes by Melissa. Tak więc tyle, bardzo proszę, jeśli Wam się podobało, wrzućcie udostępnienie, niezależnie od tego, czy z YouTube'a, czy z agentomasz.pl, czy z kontestacji, czy z jakiegokolwiek innego medium, czy z Enklawy, czy z Radia Wnet, na którym możecie się natknąć na tę audycję, po prostu dajcie znać światu, szczególnie ludziom, którzy uważacie, że też by na tym skorzystali, bo nie chodzi o to, żeby, wiecie, masakrować lewaków i tam zarzucać ich zawartościami, które oni wiadomo, że odrzucą natychmiast. Nie, tylko ludzi, którzy, wiecie, są tacy troszeczkę jak my. Ja mnóstwo razy spotykam się z tym, że widzę kogoś, kto przychodzi i mówi: ej, ja nie wiedziałem, że taki podcast istnieje, że od 7 lat istnieje taki, już niedługo będzie 8, w maju będzie 8 lat, jak nadajemy, że nadajemy na bardzo podobnych falach, jesteśmy zgodni ze sobą w 80%, fantastycznie, fajny content, dokumenty, vlogi, podcasty, książki, w ogóle wszystko super, a ja nie wiedziałem o tym, że przez 8 lat coś takiego istniało. Ja wiem, że jest bardzo dużo takich osób, ogromna ilość takich osób i bardzo chciałbym do nich dotrzeć po prostu, naprawdę. I bardzo chciałbym być przez nich wspierany, ale też chcę sam dawać tą zawartość od siebie. I wydaje mi się, że to jest uczciwe podejście do sprawy. A jeśli nie, to piszcie radio@agentomasz.pl. Pogadamy już na osobności. Do usłyszenia wkrótce.